Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Michał Stępień. Drogi Panie Stanisławie, muszę wrócić raz jeszcze do pytania o Pańską opinię na temat migracji, bo nie do końca mnie Pan ostatnio zrozumiał. Jako kuc z 20-letnim stażem ja bardzo chętnie wierzę, że wolny rynek wszystko sam wyreguluje, tylko rynek jest raczej pozbawiony sentymentów. No to prawda, rynek jest pozbawiony sentymentów, ale czytam dalej. Przy jakże dzisiaj rzadkiej wolności gospodarczej i niskich kosztach podróży wyobrażam sobie sytuację, w której w przeciągu jednego pokolenia Polacy pod napływem uczciwych i ciężko pracujących imigrantów z całego świata stają się mniejszością w wolnej Polsce. Czy według Pana byłby to problem, któremu powinniśmy jakoś zapobiec? No byłby to problem, a temu problemowi możemy zapobiec w ten sposób, żeby Polacy nie stali się mniejszością w wolnej Polsce, tylko żeby przyrost naturalny w Polsce, żeby w Polsce nie było kryzysu demograficznego, tylko żeby przyrost naturalny w Polsce był mniej więcej taki, jak w tych krajach, z których przybywaliby do Polski migranci. No i tyle. Bezdomny męczennik Boży. Szanowny Panie, czy uważa Pan, że wielcy kłamcy są również wielkimi iluzjonistami, cytując Houdiniego? Proszę Pana, ja nie znam osobiście żadnego wielkiego kłamcy, więc trudno mi powiedzieć, czy oni są jednocześnie wielkimi iluzjonistami. Znam osobiście na przykład Kukunika. Ale Kukunik nie jest wielkim kłamcą, bo Adam Bień, jeden z oskarżonych w procesie 16, w tym moskiewskim procesie w 1945 roku, on żył bardzo długo. No i Kukunika scharakteryzował jako człowieka drobnych krętac, więc nawet, że tak powiem, w oczach Adama Bienia Kukunik nie był wielkim kłamcą, więc ja Kukunika poznałem osobiście, ale mogę powiedzieć, że żadnego wielkiego kłamcy nie znam, więc nie wiem, czy oni są również iluzjonistami. Pytanie numer dwa. W ramach przerywnika poza polityką, czy uczył się Pan kiedyś gry na jakimś instrumencie muzycznym? Tak, na perkusji. Trudno powiedzieć, czy to jest instrument muzyczny, ale tak, grałem. I pytanie numer trzy. Czy w młodości uprawiał Pan jakiś sport? Jeśli tak, to jaki? Żadnego nie uprawiałem sportu. Nie było tam w Bełżycach, gdzie mieszkałem, nie było jakichś specjalnych warunków do uprawiania sportu. Także nie uprawiałem. Pan Cezary Hince. Witam Panie Stanisławie. Proszę o odpowiedź na te poniższe pytania. Jak Polska powinna wyjść z eurokołchozu, żeby uniknąć sytuacji, w jakiej znajduje się dziś Wielka Brytania? A w jakiej to sytuacji znajduje się dziś Wielka Brytania? No, w żadnej osobliwej sytuacji się nie znajduje. No, wyjście z eurokołchozu, Brexit miał pewne, że tak powiem, plusy ujemne. Ale bardzo możliwe, że objawią się również plusy dodatnie. Także Wielka Brytania nie znajduje się wcale w jakiejś osobliwej sytuacji. Ale czytam dalej. Dlaczego Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ale Unia Europejska nie wyszła z Wielkiej Brytanii? No dlatego, nie wiem, co pan przez to rozumie, że Unia Europejska nie wyszła z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ale nadal jest państwem europejskim i musi, chcąc nie chcąc, z Unią Europejską utrzymywać stosunki. polityczne, gospodarcze i tak dalej. No to w tym sensie Unia Europejska z Wielkiej Brytanii nie wyszła, ale przecież inne państwa europejskie, które do Unii Europejskiej nie należą na przykład, bo nie chcą na przykład i nigdy nie należały, takie jak Szwajcaria czy Norwegia, też utrzymują stosunki z Unią Europejską, no bo jakże inaczej, to jest ich sąsiad, w związku z tym no, nie bardzo rozumiem, o co panu chodzi. Wydaje mi się, że samo formalne wyjście nic nie da dla Polski. Co pan o tym sądzi? No, formalne wyjście dla Polski tyle, że Polska nie będzie, tak jak zresztą Wielka Brytania, nie będzie podlegała orzecznictwu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie będzie podlegała decyzjom Parlamentu Europejskiego, nie będzie musiała słuchać się, że tak powiem, Urszuli von der Leyen, Reichsführerin i tak dalej, i tak dalej. Ale to, na czym to polega? Proszę pana, proszę państwa, odzyskanie suwerenności wcale nie oznacza, że państwo będzie prowadziło mądrą politykę, rozsądną politykę. To oznacza tylko tyle, że państwo będzie prowadziło własną politykę, a ta polityka wcale nie ma gwarancji, że ta polityka będzie mądrzejsza i tak dalej. Jest szansa, że może być mądrzejsza, ale gwarancji nie ma. To tyle, więcej. A jak Polska się powinna wyjść? No powinna się przygotować na wyjście z Eurokołchozu, jeszcze by chciała, jeśli by chciała wyjść. Obawiam się, że poza konfederacjami to nie ma w tej chwili w Polsce siły politycznej, która by się za polexitem opowiadała. Nie ma takiej siły politycznej. Przeciwnie, zarówno Volksdeutsche Partei, jak i Prawo i Sprawiedliwość, wszystkie te stowarzyszenia, które tam je tworzą, opowiadają się za kontynuowaniem obecności w Unii Europejskiej. Drugie pytanie. Czy podziela pan mój skromny pogląd, iż Władimir Putin jest jednym z najważniejszych, a przy tym mających duży wpływ na świat polityków obecnego świata w minionym ćwierćwieczu? No, jasne. Putin jest ważnym politykiem. No i tyle, a to wynika z pozycji politycznej Rosji. Rosja jest mocarstwem nuklearnym. Rosja jest państwem dużym. Rosja prowadzi politykę w skali globalnej. No i siłą rzeczy prezydent Rosji jest politykiem, który wywiera wpływ na politykę światową. To jest jak gdyby oczywista oczywistość. Trzecie pytanie. Czy na obecny czas w naszym Bantustanie jest sens powoływać, a może nawet wcielić w życie pomysł z anegdoty przedwojennego Franza Fischera? Nie będzie porządku w Polsce, jeśli się nie rozstrzela 750 tysięcy szubrawców. On mówił 750 tysięcy łajdaków, ale mniejsza. Czytam dalej. Gdy ktoś ze słuchaczy zapytał sceptycznie, czy myślisz, że znajdzie się aż 750 tysięcy szubrawców, Fischer z rozbrajającym spokojem odpowiedział: nic nie szkodzi, w razie czego dobierzemy z uczciwych. A jeśli byłby sens to zrobić, to kto miałby dokonać takiego wyboru szubrawców? Dziękuję, jak zazwyczaj, dużo dobra i radości panu życzę. Proszę pana, ja bym się tam obył bez rozstrzeliwania szubrawców. O, na przykład mamy taką wskazówkę. Teraz mamy tą aferę z żółtymi firankami w Szpitalu Południowym i w innych szpitalach, jak się okazuje, tutaj kontrola NIK-u przynosi rewelacyjne i szokujące rezultaty. te żółte firanki chyba we wszystkich, bo tam deficyt usług jest, no i natychmiast się żółte firanki pojawiły, ale kto z nich korzysta? Samorządy powiatowe i samorządy wojewódzkie. Jeszcze raz powtórzę, że te samorządy zostały wprowadzone po to, żeby zaplecze polityczne politycznych gangów miało żerowisko kosztem współobywateli. No i trudno się dziwić, że z tego żerowiska korzysta. Trudno się dziwić. Tutaj wszystko, co to się dzieje? No nic się nie dzieje, skoro zostało stworzone żerowisko, to nie dziwmy się, że są szubrawcy, którzy z tego żerowiska korzystają bez skrępacji. Pan Zbigniew Ostenda. Szanowny panie redaktorze, źródło I am back, Russian conclusion and tuning point delusion. Co to jest tu? Amerykańska dziennikarka Candace Owens o prawicowych poglądach i ślicznej czekoladowej karnacji podzieliła się ostatnio swymi spostrzeżeniami z podróży do Rosji i zagłębieniu się w materiały historyczne. Ku swemu zaskoczeniu odkryła ona nadreprezentację onych w rewolucji bolszewickiej, którą nazwała satanistycznym projektem od Lenina po kata carskiej rodziny Romanowych o nazwisku Jakub Jurowski, talmudycznego Żyda. Pytanie pierwsze. Czy zgodzi się pan z jej tezą, cytat, że Rosja od ponad 30 lat nie jest już krajem komunistycznym? Chrześcijaństwo wraz ze swymi wartościami okrutnie uciemiężone odradza się tam na naszych oczach, a ludzie spostrzegawczy i ciekawi świata nie mogą nie zauważyć, kto stał za narzuconym czerwonym reżimem oraz że szczególnie syjoniści, tacy jak Ben Shapiro czy Mark Levin, którego dziadkowie pochodzą z Rosji, wręcz jej nienawidzą. Nienawidzą też prawdziwej historii świata i usilnie starają się narzucać swoją narrację, w której wolno nam być co najwyżej judeo-chrześcijanami, cokolwiek do cholery ma to oznaczać. Pani Owens dodaje też pytanie, dlaczego one zawsze nawołują do wojny i zniszczenia oraz jaka jest onych spuścizna. Po owocach ich poznacie, dodaje pani Owens. No, ogólnie się zgadzam. Czy chrześcijaństwo w Rosji się odradza rzeczywiście, czy też jest to taka reakcja w drugą stronę, wahadło się wychyla w drugą stronę po tym bezbożnym komunizmie, no to się przekonamy, ale wydaje się, że pani coś tam zauważyła, że jest spostrzegawcza. Pytanie drugie. Czy zgodzi się pan redaktor z kolejnym spostrzeżeniem pani Owens, jak i Tuckera Carlsona, że to zachodnie społeczeństwa są u swego schyłku, ale nie rosyjskie. Że komunizm ma się bardzo dobrze, ale to w krajach Zachodu, w postaci kontroli umysłów, rozkładu rodziny i tradycyjnych wartości. No, owszem, tak, ja też tak od wielu lat mówię. Ja nie byłem w Rosji, więc nie będę się tak kategorycznie jak pani Owens wypowiadał na ten temat. Natomiast gołym okiem widać, że rewolucja komunistyczna według strategii Antoniego Gramsciego przewalała się do niedawna, przewalała się przez Amerykę Północną. Prezydent Trump próbuje trochę to wyhamowywać, ale obawiam się, że jedna kadencja to będzie za mało. Jedna kadencja to będzie za mało, a w Europie to rewolucja komunistyczna nie jest przez nic hamowana. Natomiast w Rosji rzeczywiście, no, w Rosji jest ustrój oligarchiczny, powiedziałbym, oligarchiczny. Tym się różni na przykład od ustroju oligarchicznego na Ukrainie, że na Ukrainie to oligarchowie decydują o tym, kto będzie prezydentem, a w Rosji to prezydent decyduje, komu wolno być oligarchą, a komu nie. No, to jest taka różnica. Pytanie trzecie. Czy powyższe przemyślenie, które coraz częściej pojawiają się w amerykańskiej przestrzeni publicznej, wskazują na wiatr nadchodzących zmian i koniec neomarksizmu? No, myślę, że nie. Myślę, że neomarksizm jest bardzo głęboko zakorzeniony również w Stanach Zjednoczonych i jeżeli skończy się kadencja Donalda Trumpa, a prezydentem zostanie kto inny niż J.D. Vance, no to komunizm natychmiast odżyje w Stanach Zjednoczonych. Rewolucja komunistyczna ruszy z kopyta. Więc jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Na koniec żarcik teologiczny. U bram raju stoją od dłuższego czasu eminencje arcybiskup Życiński i kardynał Ryś. Ku swemu zgorszeniu nie mogą się nadziwić, że święty Piotr wpuszcza do nieba innych, mniej godnych przed nimi. Zobaczyli w końcu pewnego kierowcę autobusu PKS, którego też wpuszczono przed nimi. Oburzone eminencje pytają w końcu świętego Piotra, dlaczego ten szoferzyna jest już w niebie, a my ciągle nie. Na co święty Piotr im wyjaśnia. Kiedy wasze listy apostolskie czytano, ludzie spali lub przeklinali pod nosem, a jak on jeździł autobusem, to wszyscy się modlili. No, myślę, że tu trzeba by było uzupełnić tę anegdotkę taką recenzją, że arcybiskup Życiński rozmodlił aż dwie diecezje. Diecezję tarnowską, która wznosiła modły dziękczynne, że on ją wreszcie opuszcza, i archidiecezję lubelską, która wznosiła modły błagalne, żeby nie trafił do niej. Niestety Stwórca Wszechświata nie wysłuchał błagalnych modłów archidiecezji lubelskiej. Mariusz Tadeusz. Witam serdecznie, panie Stanisławie. Jak pan uważa, czy masz sens stwierdzenie, że odebranie odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu przez prezydenta Nawrockiego jest nic nieznaczącym gestem dla ludu, tak pod publikę? Przecież nie została choćby zawieszona ustawa o pomocy Ukrainu. Już normalnie przecież mówi premier Tusk, że Ukrainu dostanie kasę z sejf, czyli całą kasę, jeśli ustawa będzie obowiązywać. Pozdrawiam serdecznie i 100 lat w zdrowiu życzę. No, nie jest to nic nieznaczący gest, tylko jest to gest w sferze pozorów, a nie w sferze polityki realnej, bo w sferze polityki realnej to by były działania te, o których pan mówi. O których pan mówi. A tu co mamy, z czym mamy do czynienia? Pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która była pełnomocnikiem rządu do spraw sejf, i ona mówiła, że ani złotówka nie pójdzie z tej pożyczki na Ukrainę, co? Właśnie dostała kopniaka w górę, przestała być pełnomocnikiem rządu do spraw sejf i została wiceministrem obrony narodowej przy panu Kosiniaku-Kamyszu. No i tyle. I okazało się, że to Donald Tusk lepiej wiedział, jak będzie, bo był, tak jak mówił zresztą, był dogadany z prezydentem Zełenskim w sprawie partycypowania Ukrainy w środkach z pożyczki sejf. Szowinista męski. Panie redaktorze, na jak długo Niemcy zadowolą się generalnym gubernatorstwem? Czy nie zaczną ogłaszać plebiscytów? No, plebiscyty to będą ogłaszane. Plebiscyty będą ogłaszane i to takie pod egidą Unii Europejskiej. To się mówi, że po co granice dzielą, a nie łączą i tak dalej. No i tu się tak zacznie. Judenrat ze swej strony będzie mikrocefalów tutaj ekscytował, że tu precz z granicami, Bąkiewicza, Roberta, obywatel Żurek do najgłębszego dna lochu tam wtrąci i tak to będzie. Drugie pytanie. Kiedy już bezcenne państwo posiądzie ziemię od Nilu do Eufratu, to czy na Bliskim Wschodzie nastanie wieczny pokój? A gdzie tam? proszę pana, nastanie rozdęcie imperialne, bo przecież bezcennemu państwu wtedy będzie zagrażał, no jak nie Iran, to Afganistan, jak nie Afganistan, to Pakistan, jak nie Pakistan, to Indie, jak nie Indie, to Chiny. Także tu końca nie będzie, końca nie będzie. I pytanie trzecie. Sławomir Mentzen domagał się z mównicy sejmowej odesłania Donalda do Berlina. Ile publicznych oskarżeń o agenturalność jest w stanie wytrzymać Donald? Nieskończenie wiele. Nieskończenie wiele. Gdyby kanclerz Merz go oskarżył o agenturalność, no to jednego by oskarżenia nawet nie wytrzymał. Natomiast jak go oskarża naczelnik państwa czy Sławomir Mentzen, to po Donaldu Tusku spływa to jak woda po gęsi. Grzegorz Warchol. Dzień dobry, panie Stanisławie. Mam do pana dwa pytania. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który bronił związków zawodowych, twierdząc, że pilnują one praw pracowników. Z tego, co mi wiadomo, związki zawodowe są raczej szkodliwe i mają korzenie socjalistyczne. Jakich argumentów użyłby pan w takiej dyskusji? Proszę pana, no powiem tak, że jeśli w jakiejś branży panuje koniunktura, to tam powstają coraz to nowe podmioty gospodarcze. No i opowiem taką sytuację. Mam przyjaciela, który teraz jest na emeryturze, ale który w młodości był wiceministrem transportu. Jeszcze już nie za komuny, tylko za wolnej Polski. No i jako wiceminister transportu to między innymi użerał się ze związkami zawodowymi. Tam na kolei było 7 chyba central związkowych. Jak z jedną udało mu się coś ustalić, to te pozostałe 6 natychmiast groziły strajkiem. Dlaczego? No dlatego, że z nimi trzeba było też ustalać. I to jest ilustracja tego, że związki zawodowe tak naprawdę nie bronią interesów pracowniczych, tylko bronią interesów swojego aparatu. Swojego aparatu. Drugie pytanie. Ostatnio oglądałem pańską debatę z profesorem Wielomskim. Szczerze mówiąc, momentami miałem wrażenie, że profesor po prostu nie przyjmował do wiadomości przedstawianych przez pana argumentów. Jak pan ocenia tę debatę po czasie? No, niektóre argumenty, nie, ja też takie wrażenie odnosiłem, że pan profesor niektórych argumentów nie przyjmuje do wiadomości. No a inne, jakie tam mi przedstawiał kontrargumenty, to no niektóre były trochę dziwaczne, moim zdaniem były demagogiczne. No na przykład taka, pan profesor tam powiedział, że czytał taką książkę jakiegoś Francuza, który w 1820 roku ona wyszła. No i on przedstawiał tam w tej książce obraz Paryża, no, budzący zgrozę. I pan profesor Wielomski zasugerował, że to jest skutek liberalizmu, jaki wtedy panował. Ja niestety, no muszę powiedzieć, że to jest na karb swojego wieku to kładę, że nie zareagowałem natychmiast w sposób prawidłowy. Miałem tak zwane, jak to mówią Francuzi, l'esprit d'escalier, to znaczy riposta, która przychodzi do głowy już na schodach. Otóż powinienem powiedzieć, bo powinienem zwrócić uwagę panu profesorowi, że w 1820 roku, to było za 1820 rok, to był zaraz po klęsce Francji w wojnach napoleońskich, kiedy jeszcze kozacy byli w Paryżu. No to trudno, to nie liberalizm to sprawił, tylko klęska Francji w wojnach napoleońskich sprawiła, że Paryż rzeczywiście mógł wyglądać źle, że bardzo dużo kobiet się prostytuowało i tak dalej. Chętnie w to wierzę, ale jak mówię, to wojny napoleońskie, a nie liberalizm. I czytam dalej. Jak się pan po niej czuł i czy coś szczególnie pana zaskoczyło? Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za pańską działalność. No zaskoczyła mnie reprymenda, jakiej na koniec mi udzielił organizator tego spotkania, tej dyskusji. Zaskoczyło mnie to, bo się tego nie spodziewałem, że on mnie tak tutaj obstarczuje. Odpowiedziałem, już nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Odpowiedziałem, że widzę, że nie ma rady. Będę musiał pójść do piekła i przez cały czas będzie bolało, bo on mi tu dowodził, że liberalizm jest nie do pogodzenia z religią katolicką. No, gdyby to była prawda, to by była bardzo zła wiadomość. A mam nadzieję, że tak nie jest. Mam nadzieję, że tak nie jest, że to tylko niektórym ludziom się tak wydaje. I pan Mikołaj Matuszczak. O szanowny obiekcie westchnień i miauczeń warszawskich kotów, dziś trzy krótkie pytania. Ludzkość ostatnio ponownie czai się koło księżyca. Czy uważa pan, że za jakiś czas może Luna stać się ziemią obiecaną dla niechcianych imigrantów albo dla mniej wartościowych narodów tubylczych? Nie, proszę pana, transportowanie niechcianych migrantów na Lunę czy tam mniej wartościowych narodów tubylczych tak daleko byłoby ekonomicznie nieopłacalne. Bardziej opłacalny jest transport na wyspę zajęczą albo jakąś inną na Oceanie Lodowatym. Tak jak to zrobił Józef Stalin podczas rozkułaczania, że tak powiem. Tam część chłopów została wysłana bez niczego na wyspę zajęczą na Oceanie Lodowatym i tam zostawiona, tak jak Stalin. Po roku komisja przyjechała tam, żeby zobaczyć, no co i jak, bo okazało się, że na wyspie zajęczej nie ma już nikogo żywego, tylko kości starannie wyczyszczone przez morskie ptactwo. Także nastąpił przyjazny dla planety recykling. Drugie pytanie. Czy myśli pan, że Zełenski prędzej sam ustąpi z funkcji prezydenta, czy zostanie siłą wysadzony ze stołka? Musimy poczekać na koniec wojny, żeby się o tym przekonać. Trzecie. Jakie państwo może stać się kolejnym celem bezecnego Izraela? No, proszę pana, Iran się staje kolejny. Iran jest kolejnym celem bezecnego Izraela, tyle tylko, że okazało się, że trafiła kosa na kamień. Ale no, do trzech razy sztuka. I przypomnieniem tego porzekadła kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.